uformowaniu rządu przez koalicję 13 grudnia okazało się, że oprócz premiera, wicepremierów oraz ministrów składa się on także z minister. Chodzi o dwie panie z lewicy, które na oficjalnych stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiane są jako ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra do spraw równości. Mamy zatem do czynienia z usankcjonowaniem oczekiwań wielu pań zajmujących wysokie pozycje w sferze publicznej, aby nazwy zajmowanych przez nie stanowisk i urzędów były określane w formie żeńskiej. Pamiętamy, jak już kilkanaście lat wcześniej jedna z ministrów rządu PO-PSL w swoich wystąpieniach medialnych upominała się o formę ministra. Wtedy krytykowano to jako pewien ekscentryzm i chęć zaistnienia przy braku sukcesów i ewidentnych błędach w sprawowaniu swojej funkcji. Ta sama pani minister w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest sekretarzem stanu, nie zmieniając nazwy swojego stanowiska na formę żeńską, na przykład sekretarka stanu. Ponadto większość pań w obecnym rządzie zachowuje męską formę nazwy swojej funkcji i zajmowanego urzędu. Używanie form żeńskich, nieco karkołomnie konstruowanych i sztucznie brzmiących w języku polskim, ma być wyrazem dążeń kobiet do pełnej równości z mężczyznami. Jednak ewolucja języka polskiego w trakcie faktycznego uzyskiwania przez kobiety równych praw z mężczyznami poszła w kierunku używania form bezprzyrostkowych, takich jak pani premier, pani minister, pani profesor czy pani prezes. Wspomniana już ministra jest nazwą, która nie zrównuje, ale różnicuje. Jeżeli większość form żeńskich, czyli tak zwanych feminatywów, tworzona jest od rzeczowników rodzaju męskiego, to nawet gramatycznie zyskujemy podkreślanie pochodności tego, co żeńskie, od tego, co męskie. Dlatego wydaje się, że przekazem wynikającym z użycia form żeńskich nie jest podkreślanie równości, ale jest tworzenie różnicy służącej z jednej strony konstruowaniu tożsamości osób związanych z lewicą, a z drugiej strony tworzenia warunków dla wymogu akceptacji dla poczynań formacji rządzącej. Znaczenie budowania za pomocą form żeńskich są sposobem na identyfikację polskich lewicowych środowisk politycznych. Z jednej strony służą one semantycznemu odróżnianiu się od prawicowej opozycji, a z drugiej wpływać mają na morale lewicowej akceptacji dla każdej formuły, która jest sygnowana przez partię. W tym sensie im bardziej ekscentryczny pomysł odbiegający od prawideł, w tym językowych, tym większe poczucie przynależności organizacyjnej i oddzielenie się od zewnętrznego środowiska politycznego. Sprzyja to kreowaniu warunków sprawdzania lojalności i akceptacji dla poczynań formacji rządzącej. Komunikatem, jaki przekazują swoim zwolennikom i przeciwnikom, jest ostentacyjne zrywanie z tradycyjnymi formami językowymi, a dodatkowo brak konsekwencji w używaniu tych nazw. Raz jest ministra, a zaraz potem pani minister. Jedne z pań w nowym rządzie to ministry, a inne pani minister. Ten brak konsekwencji to przekaz nowego sensu oddzielającego rządzącego od opozycji. Jest to wyraz szerszego zamieszania semantycznego wynikającego z określania łamania prawa przywracaniem praworządności, siłowego przejmowania mediów publicznych przywracaniem niezależności mediom publicznym, aresztowania posłów i pozbawiania ich mandatów przywracaniem standardów demokracji, czy wreszcie uchwalania ustawy dopuszczającej zakup bez recepty pigułki dzień po realizacją programu 100 obietnic na pierwsze 100 dni władzy. Ten brak liczenia się z inteligencją swoich wyborców nie jest przypadkowy. Chodzi o wymuszenie akceptacji podejmowanych decyzji i zgody na nie wbrew faktom, jako sprawdzian przynależności do obozu władzy. W ten sposób tworzy się grono zwolenników, którzy rozumieją, że ich miejsce po stronie rządzących jest im dane, gdy nie zadają zbędnych pytań i niczemu się nie dziwią, bo inaczej czeka ich los opozycji. Dziękuję Państwu za uwagę.